przedstawiciela narodu, jakim był wówczas poseł Witold Tomczak. Sąd próbuje traktować jak zwykłego opryszka.
W odbiorze każdego z nas sprawa jest oczywista. Zostały naruszone wartości narodowe i chrześcijańskie i obrona tych wartości jest obowiązkiem zarówno prywatnym, jak i publicznym. Pan poseł, pan Witold Tomczak był wtedy posłem Rzeczypospolitej i miał jeden z głównych obowiązków właśnie zadziałać tak, jak zadziałał.
Witold Tomczak stał się w pewnym sensie pionierem. Pokazał, że należy bronić wyznawanych wartości. Jeśli sąd go skaże, to historia bez wątpienia odnotuje to jako wyraz przemocy i dyskryminacji chrześcijan, podkreśla profesor Piotr Jaroszyński.
Przełamał on pewną barierę takiej niemocy, bo przecież nas, katolików, jest większość, a tymczasem są sytuacje, w których nie potrafimy okazać naszej postawy, naszych poglądów, przy czym nie chodzi tu koniecznie zawsze o to, żebyśmy fizycznie demonstrowali, jak jesteśmy silni, tylko chodzi o bardzo czytelny wyraz sprzeciwu czy naszej postawy czy oceny w wymiarze publicznym.
Na apele o wycofanie aktu oskarżenia przeciwko Witoldowi Tomczakowi płynące z różnych stron zarówno prokuratura, jak i sąd pozostały głuche.
A więcej informacji o godzinie 20:00 czekam na Państwa. Do zobaczenia.
Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. W nocy od minus 2 stopni w Londynie do 15 stopni w Atenach. Jutro w Europie więcej słońca. Jedynie w Moskwie spodziewany jest deszcz. I zobaczmy, jaka pogoda w Polsce. Jutro więcej pogodnego nieba. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu i zachodzie duże i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni w Gdańsku do 15 stopni w Rzeszowie. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć. Na barometrach w południe około 1014 hektopaskali. Na kolejną prognozę pogody zapraszam kilkanaście minut po godzinie 20:00. Do zobaczenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszamy jak każdego dnia o tej porze na rozmowy niedokończone. Dziś w naszym studiu bardzo serdecznie witamy panią Lidię Kochanowicz, dyrektor finansową Fundacji Lux Veritatis.
Szczęść Boże.
Pani dyrektor. A pani dyrektor przyjechała do nas, choć pewne problemy natury zdrowotnej się pojawiają, ale tym bardziej jesteśmy wdzięczni za obecność dzisiaj.
Temat ważny.
Temat ważny. Chcemy porozmawiać o 1%, drodzy Państwo, naszego podatku na katolickie i patriotyczne wychowanie młodzieży. Taki jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat bardzo, bardzo szeroki, ale temat też ważny i znany, bo mówimy o tym na antenie Radia Maria, na antenie telewizji Trwam. Pani dyrektor, na początku takie pytanie, 1% tego podatku, czy to dużo, czy mało?
Oczywiście można powiedzieć i dużo, i mało. Jeżeli powiemy, że 1% z jednego rozliczenia podatkowego, tak zwanego PIT-u, to może być bardzo mało, bo to może być nawet 10 czy 20 groszy, prawda? I to jest mało, ale jeżeli przemnożymy to przez ilość osób, które mogą wesprzeć daną fundację, na przykład 1 300 000 ludzi, prawda, to wtedy te kwoty są znaczące i można dobrze nimi zagospodarować.
Dlatego apel już na początku, by nie zwalniać się z tej możliwości przekazania 1% podatku na bardzo konkretny cel, jakim jest Fundacja Nasza Przyszłość. 27 kwietnia dzisiaj, więc czasu zostało niewiele.
Tak, czasu zostało bardzo mało. Tak jest, że rozliczenie podatkowe, jeżeli chodzi o PIT 37 i 36, 36R i chyba 38 i 39 możemy składać do końca miesiąca kwietnia, ale ponieważ w tym roku 30 kwietnia przypada w sobotę, czyli dzień wolny od pracy, dla większości oczywiście, to ten termin w tym roku to jest 2 maja. To jest ostatni dzień, kiedy możemy złożyć naszą deklarację podatkową i w tej deklaracji zadysponować nasz 1% na wskazany przez siebie cel.
Czyli 2 maja, kiedy pójdziemy do urzędu, jeszcze nas przyjmą, do północy teoretycznie powinni.
2 maja nas oczywiście przyjmą, bo przyjmą nas również i 10 maja i w czerwcu również, tylko że wtedy te deklaracje będą złożone już po terminie i w związku z tym nawet gdyby w takich deklaracjach, spóźnionych deklaracjach wskazać 1% na rzecz jakiejś organizacji pożytku publicznego, to on już nie będzie tej organizacji przekazany. Dlatego ten termin graniczny 30 kwietnia, a w tym roku 2 maja jest tak ważny dla tych, którzy chcą ten 1% podatku przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego.
Czyli ten ostatni dzwonek już dzwoni od pewnego czasu. Myślę, że nie warto czekać do 2 maja, tylko warto wcześniej to
uczynić. Tak, ja myślę, że ponieważ mówimy o tym 1% u nas już tutaj w telewizji do Państwa 2 rok, ponieważ przypomnę, że Fundacja Nasza Przyszłość otrzymała status organizacji pożytku publicznego, który to status uprawnia ją do tego, że może otrzymywać ten 1% z Państwa podatków. Otrzymała to w ubiegłym roku, a raczej w 2013 roku, ale dopiero za 2014 mogła te środki zbierać i o tym już mówiliśmy. Dlatego tak myślę, że ten temat troszkę jest znany. I w tym roku zaobserwowaliśmy również to, że dużo osób, głównie właśnie emerytów i rencistów, to jest osób, które przez wiele lat nie miały tej świadomości, że mogą wesprzeć właśnie wskazaną czy chcianą fundację. W ubiegłym roku się zaangażowało w tą akcję, a w tym roku widzieliśmy również, że tych osób zgłasza się o pomoc przy wypełnianiu PIT-ów coraz więcej. Emeryci i renciści otrzymywali z ZUS-u bądź z KRUS-u takie rozliczenie swoich emerytów i rent do końca lutego. I wtedy właśnie jakby tutaj była ich wyjątkowa aktywność, żeby pomóc im w rozliczaniu PIT-ów. Chociaż chcę powiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu też do nas, do fundacji, do siedziby w Warszawie czy do wielu punktów przychodzi bardzo wiele osób z prośbą o pomoc w rozliczeniu. Także mówię dlaczego o emerytach i rencistach. Dlatego, że to jest taka grupa osób, które jakby, tak jak powiedziałam, do tej pory nie miały świadomości, że mogą zadeklarować 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, ponieważ za te osoby podatek rozlicza ZUS. I te osoby nie muszą składać rozliczenia, ale gdyby chciały właśnie wesprzeć fundację, to mogą to zrobić. I o tym mówiliśmy przez wiele miesięcy i w tym roku również prosimy Państwa o to, żeby skorzystać z tego uprawnienia i nas wesprzeć. Jeżeli chodzi o te osoby, które w tej chwili są bardzo aktywne, to są głównie te osoby, które otrzymują wynagrodzenia z pracy oraz takie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na własny rozrachunek. One się rozliczają właśnie też na PIT-ie 36, L36 bądź 37. To z reguły tak jest w każdym roku, od wielu, wielu lat, że właśnie teraz, te ostatnie dni, jest jakby natężenie tego ruchu, jeżeli chodzi o składanie PIT-ów. Dlatego też warto może przypomnieć tym Państwa, żeby również mogli pomyśleć o Fundacji Nasza Przyszłość i nas wesprzeć.
Skala tej pomocy jest ogromna i też się z tego cieszymy, że zarówno na antenie Radia Maryja, jak i telewizji Trwam słyszymy raz po raz te ogłoszenia, że tu w tym miejscu ta osoba chce pomóc w rozliczeniu. O tym sobie jeszcze powiem, ale ja chciałem panią dyrektor na początku zapytać tak globalnie, jak to wygląda w skali Polski? Ile osób się decyduje na przekazanie tego procenta swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego?
To ja może powiem, ile osób się nie zdecydowało. Za 2014 rok nie przekazało tego 1%, nie wskazało takiej organizacji ponad 40% osób, które są do tego uprawnione. Około 43%. To jest bardzo dużo. Tyle osób nie skorzystało z tego uprawnienia i nie wskazało takiej organizacji. Przekłada się to na kwotę ponad 200 milionów złotych. Czyli 200 milionów złotych to są środki, które oczywiście przekazujemy do Skarbu Państwa, ale nie wskazujemy na jaki cel one będą wydane. Tak? Mówimy, czyli ponad 200 milionów złotych można by było przeznaczyć jeszcze na wskazany cel na wskazaną organizację pożytku publicznego. Mam nadzieję, że również na Fundację Nasza Przyszłość.
Czyli wypełniając zeznanie podatkowe i nie wypełniając tej rubryki związanej z organizacją pożytku publicznego, jednocześnie decydujemy, że Skarb Państwa ten 1% sobie od nas pobiera, tak?
To znaczy Skarb Państwa oczywiście go pobiera, ale my decydujemy się na to, że nie będziemy dysponować tymi środkami i nie wskażemy celu, na jaki te środki chcemy przekazać. A to jest, bym powiedziała, bardzo duże uprawnienie, bo jednak jak Państwo widzą, to są ogromne środki i tak jak było to pierwsze pytanie ojca, czy to jest dużo, czy mało ten 1%, to jeśli teraz zobaczymy, że ponad 200 milionów złotych nie zostało rozdysponowane na rzecz organizacji pożytku publicznego, to jest ogromna kwota, która może uczynić bardzo wiele dobrego, jeżeli zostanie przekazana właściwej organizacji pożytku publicznego na cele, które są zbieżne z naszymi przekonaniami, z naszym sumieniem, prawda? Więc to jest ogromna kwota.
Konkretnie można wesprzeć. W takim razie, pani dyrektor, proszę w kilku słowach powiedzieć, na co pieniążki przekazane na Fundację Nasza Przyszłość z 1% podatku są przeznaczane? W jaki sposób one są rozdysponowane?
Tak jak mówiliśmy, Fundacja Nasza Przyszłość przede wszystkim kieruje się na to, żeby środki przeznaczyć na wychowanie młodzieży młodszej i młodzieży starszej, tutaj myślę o studentach, na patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży, na wychowanie w duchu chrześcijańskim. Fundacja idzie w tym kierunku, realizuje takie cele, żeby krzewić tą polskość, miłość do ojczyzny w młodych ludziach. To jest bardzo ważne z uwagi na to, co się dzieje w Europie. Tutaj nie będę przechodziła na tematy polityczne, ale wiemy, że to jest ważne, żeby Polska zachowała swoją tożsamość, tożsamość chrześcijańską i właśnie żebyśmy wiedzieli, skąd się wywodzimy i żebyśmy mogli być z tego dumni. I to są właśnie, tak ogólnie mówiąc, cele, na które Fundacja te środki przeznacza. A przeznacza jest w taki sposób, że na przykład wspiera dzieła, różne inicjatywy studentów, między innymi Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, właśnie którzy realizują programy telewizyjne w tej tematyce, prawda? Którzy kształcą się. W tej chwili na przykład jest otwierane nowe studio, z tego co wiem, dla studentów, takie studio telewizji internetowej, gdzie studenci będą sami tworzyć programy kierowane, rozumiem, do osób w wieku właśnie tych studentów. To jest też bardzo ważne. Czyli idziemy w tym kierunku, żeby kształcić młodzież i tej młodzieży pomagać. Wielu studentów również otrzymało wsparcie poprzez stypendia. Wiele z tych osób nie mogłoby studiować, ponieważ Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej również zaprasza w swoje progi osoby, które pochodzą z małych miejscowości, ze wsi, z małych miasteczek oraz z dużych również, ale tam, gdzie ten status materialny ludzi jest dosyć, bym powiedziała, niski. I w związku z tym pomagamy i wspieramy młodzieży, która chce się uczyć i kształcić, która czuje, że te wartości, o których mówimy, są ważne, która jest zdolną młodzieżą i pomagamy jej w ten sposób, żeby mogli tę wiedzę zdobywać. Czyli tutaj przekazujemy środki właśnie na stypendia. Wiele razy oglądali Państwo w telewizji naszej różnego typu konferencje czy kongresy, które właśnie są poświęcone polskości, krzewieniu polskiej kultury. Teraz mówimy o rocznicy Chrztu Polski. I tego typu konferencje również wspiera właśnie Fundacja, czyli wspieracie Państwo, przekazując nam ten 1% swojego podatku.
Są też organizowane warsztaty, na których młodzież ma okazję zobaczyć, jak wygląda telewizja tak bardzo z bliska. I te warsztaty są zarówno organizowane na miejscu, tutaj w Toruniu, gdzie zapraszana jest młodzież, jak i w różnych miejscach naszej ojczyzny. I to też jest wsparcie Fundacji Nasza Przyszłość.
Tak, wspieramy tę inicjatywę tych warsztatów. Z tego, co mi wiadomo, w ubiegłym roku chyba uczestniczyło w tych warsztatach około 30 tysięcy młodych ludzi, którzy właśnie poznają kulisy telewizji, poznają, w jaki sposób media mogą manipulować i przekazywać informacje. I myślę, że ta wiedza jest bardzo potrzebna, żeby potem, oglądając programy informacyjne bądź inne, ta młodzież mogła, że tak powiem, zobaczyć, tak? Co ocenić i wyselekcjonować, co jest prawdą, a co nie. To jest też bardzo ważne.
I w duchu pokazywania tej polskości, tych pięknych przykładów czy wzorców chrześcijańskich, o których pani dyrektor wspomniała, no już praktycznie finalizowany jest film o błogosławionej Karolinie.
Tak, to jest Zerwany Kłos. Studenci, to jest ich drugi film. Pierwszy film zrealizowali 2 lata wcześniej. Teraz realizują właśnie ten film. Myślę, że jest piękny. Tam no, angażują się już, bym powiedziała, bardziej mając doświadczenie. No, film, który podnosi właśnie tą polskość, naszą historię. I ten film, myślę, że na Światowe Dni Młodzieży będzie zakończony i mam nadzieję, że będziemy mogli go Państwu pokazać. Takich filmów, które są wartościowe, które pokazują tą Polskę i te postawy Polaków z dobrej strony, jak wiemy, jest bardzo mało, ponieważ tak naprawdę chyba nie ma ani w Polsce, na pewno nie wiem, czy jest w Europie, bo nie mam takiej wiedzy, takie studio czy taki wydawca, który tego typu filmy o tematyce katolickiej, chrześcijańskiej produkuje.
Takiego no, tak typowego chyba
nie ma. No widzimy, co możemy obejrzeć w mediach różnych, prawda, więc takie tematy raczej są niepopularne i nie są produkowane. Także mam nadzieję, że być może ten 1%, jeżeli Państwo będziecie nas wspierać, no tutaj pomoże przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej stworzyć takie studio, które będzie tego typu filmy produkowało. Oczywiście nie w takiej skali jak w Hollywood, bo na to środków nie ma, ale myślę, że niskobudżetowe filmy też mogą być bardzo ciekawe i wartościowe.
Oczywiście, tym bardziej podejmujące tą tematykę, o której sobie mówimy. Jest wiele takich filmów zagranicznych, w większości też no, takich, które nie pasują za bardzo do polskiej rzeczywistości. Natomiast tu jest okazja rzeczywiście do tego, o czym pani dyrektor wspomniała, żeby pokazać to, co dla nas ważne i jakoś się tym też pochwalić, bo myślę, że to jest też istotne. W tym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy konkursy dla dzieci i młodzieży. Festiwal zespołów folklorystycznych i konkursy tematyczne. Do 15 maja jest termin zgłoszeń. Wiem, że jakieś zgłoszenia już powoli spływają do Warszawy.
Zgłoszeń jest bardzo wiele i właśnie też Fundacja Nasza Przyszłość angażuje się w ten projekt i jest fundatorem nagród, które zostaną przekazane tym, którzy te konkursy, no, nie powiem tylko, że wygrają, bo myślę, że wszyscy zostaną w jakiś sposób tutaj nagrodzeni, bo to będzie taka zachęta dla tej młodzieży i dzieci, które w tych konkursach udział wezmą.
Ja też przypomnę tylko tematy tych konkursów, bo oprócz festiwalu folklorystycznego są tematy inspiracje biblijne w literaturze i kulturze polskiej na przykład. Ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Ojca Świętego Jana Pawła II i jestem dumny, że jestem Polakiem. Wiem, że napływają też zgłoszenia z zagranicy od emigracji, więc to myślę, że też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o tych, którzy są Polakami, czują się Polakami, a mieszkają no, z różnych przyczyn z dala od ojczyzny.
Tak.
Pani dyrektor, takie pytanie, jeżeli chodzi o te konkretne już kwestie, bo chcemy rozliczać, w tę ostatnią chwilę wykorzystać. W jaki sposób możemy jeszcze złożyć wniosek, oprócz tego, że udamy się do Urzędu Skarbowego?
Więc proszę Państwa, no są jakby 3 metody złożenia, rozliczenia podatku dochodowego i przekazania PIT-u do Urzędu Skarbowego. Pierwszy taki tradycyjny, to znaczy wypełniamy odpowiednią deklarację podatkową ręcznie, prawda? Przepisując stosowne informacje z dokumentu, który otrzymaliśmy bądź od pracodawcy, bądź z ZUS-u, z KRUS-u. I to jest właśnie taka tradycyjna metoda, wypełniamy ręcznie, zakreślamy, właśnie to jest bardzo ważne, że wtedy w odpowiedniej pozycji wskazujemy numer KRS fundacji, obliczamy 1% podatku. Trzeba przy tym pamiętać, że trzeba obliczając 1% podatku od swojego dochodu, powinniśmy ten podatek zaokrąglić do 10 groszy w dół. To oznacza, że na przykład jeżeli nam wyjdzie, że możemy przekazać złoty 99 zł, to musimy napisać, że przekazujemy złoty 90, a nie 99. Mimo, że uczyliśmy się wszyscy w szkole, że jeżeli coś jest do 5, to się zaokrągla w dół, a powyżej 5 w górę. Natomiast to jest właśnie ta odpowiedź też na ojca. Pytanie pierwsze, czy to jest dużo, czy mało? Jeżeli fiskus, prawda? Mówi tak, zaokrąglajmy grosze w dół. Czyli nawet te 9 groszy, 8, 7, 6, prawda, jest bardzo ważne. Więc trzeba tylko pamiętać właśnie, żeby zaokrąglać ten 1% podatku do 10 groszy w dół. Czyli jeszcze raz, jeżeli mamy złoty 91, to jest złoty 90, ale złoty 99 to jest też złoty 90. I tak wypełniamy PIT ręcznie. Od już drugi rok z rzędu na stronie Fundacji Nasza Przyszłość i Telewizji Trwam i Fundacji Lux Veritatis i Radia Maryja jest taka zakładka, gdzie możemy pobrać właśnie takie aktywne druki do rozliczenia, ale również można wypełnić i przesłać deklarację drogą internetową, tak zwane e-deklaracje. I też na naszych stronach internetowych taka e-deklaracja jest. Można ją wypełnić i wtedy nie trzeba iść do Urzędu Skarbowego, bo przechodząc po kolejne etapy wypełnienia tego dokumentu, podpisujemy go podpisem elektronicznym i wysyłamy, i on automatycznie przechodzi do Urzędu Skarbowego. Czyli nie mamy problemu z czasem, czyli z pójściem do Urzędu Skarbowego czy na pocztę i z przesłaniem tej deklaracji. Jest jeden problem, który myślę, że jest problemem dla osób, które taką e-deklarację by chciały wypełnić, bo tutaj mamy takie pytania i stąd wiemy, że to jest problem, ponieważ tym podpisem elektronicznym jest przychód, jaki osoba uzyskała w roku poprzednim. Czyli jeżeli teraz się rozliczamy za 2015 rok, to trzeba znać swój przychód z roku 2014, ponieważ on jest właśnie tym podpisem. I to jest problem dla wielu osób, głównie starszych osób, właśnie głównie dla emerytów i rencistów, którzy nie przechowują swoich deklaracji, prawda, nie mogą sięgnąć sobie tam do takich dokumentów i stąd no, trudno im taką deklarację drogą taką elektroniczną, tą e-deklarację wypełnić, ale też myślę, że wiele osób, które mają przychody z pracy, a nie prowadzą działalności gospodarczej, też tego przychodu nie pamięta. Stąd apel od razu do Państwa, którzy wspierają naszą fundację, żeby rozliczając podatek w tym roku, zachowali sobie tą deklarację w jakimś dobrym miejscu, żebyśmy w przyszłym roku sprawniej mogli z Urzędem Skarbowym się rozliczyć. Bo takie rozliczenie się przez tą e-deklarację trwa naprawdę zaledwie kilka minut. I jeszcze jest trzeci sposób. Od 18 marca tego roku Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej też możliwość rozliczenia się w formie takiej, co mówię w cudzysłowie, e-deklaracji, ale ona jest jeszcze, bym powiedziała, bardziej efektywna, ponieważ jeżeli tam się zalogujemy, to wówczas Urząd Skarbowy czy Ministerstwo Finansów już jakby rozliczyło, wypełniło za nas wstępnie tę deklarację. Wypełniło. I teraz, co trzeba mieć, żeby można się było rozliczyć w ten sposób? Więc oczywiście trzeba mieć swoje dane, imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, ale żeby otworzyć się w tym systemie w Ministerstwie Finansów, trzeba znać swój przychód tegoroczny. Jeżeli wpiszemy poprawnie ten przychód, wtedy taka deklaracja nam się otwiera i ona już jest wypełniona. Jeżeli nie mamy żadnych odliczeń, nie chcemy sobie wykonać żadnych odliczeń, to wystarczy wejść do końca tej deklaracji, zaznaczyć, wpisać numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość i wtedy system sam naliczy ten podatek, prawda? I teraz kolejna trudność, taka jak przy tych e-deklaracjach, które są na naszych stronach internetowych, że znowu, żeby wysłać tę deklarację, trzeba znać swój przychód z roku poprzedniego. Także myślę, że z tego korzystają osoby, które prowadzą właśnie indywidualną działalność gospodarczą, bo one mają obowiązek przetrzymywania dokumentów rozliczeniowych przez okres iluś lat. Myślę, że też z tego korzystają osoby, które uzyskują dochody z pracy, chociaż nie wszystkie, bo być może są takie, które nie przechowują tego PIT-u, prawda? No ale mogą sprawdzić u pracodawcy, gdy będzie uprzejmy to poda tą kwotę. Natomiast bardzo mało z tego sposobu korzystają znowu emeryci, renciści, no, którzy muszą mieć teraz dwie informacje. Muszą wpisać swój przychód roku 2015 i w podpisie przychód roku 2014. I dlatego jest to tak, ale znowu wypełnienie tej deklaracji no, zajmuje chwilę. I wiadomo, że nie ma błędów, tak? Bo system to sam oblicza. Dlatego jest bardzo ważne, myśląc już o przyszłości, o roku 2016, żeby tegoroczne rozliczenia podatkowe, ten swój PIT, zachować do przyszłego roku. Czyli będzie nam łatwiej, tak. Bo wtedy my również, czy w fundacji, czy w tych wszystkich punktach, które pomagają przy rozliczaniu tego PIT, prawda? Mamy wiele punktów, gdzie ludzie się mogą zgłosić i uzyskać pomoc dla rozliczenia PIT-u, wtedy taka operacja będzie trwała naprawdę chwilę.
Czyli apelujemy, by przechowywać jednak te deklaracje wypełnione. Pani dyrektor, a jeżeli popełnimy błąd w deklaracji, już deklarację prześlemy do Urzędu Skarbowego i okaże się, że jest tam jakiś błąd z naszej strony, z naszej winy popełniony, czy możemy coś z tym zrobić jeszcze?
Nie ma problemu. Jeżeli wypełnimy deklarację i wpiszemy numer KRS Fundacji, prawda? Wyliczymy podatek, ten 1%, i okaże się, że w tej deklaracji jest błąd. Gdzieś tam w rozliczeniu tej deklaracji podatnik się pomylił, to Urząd Skarbowy wezwie podatnika do tego, żeby skorygował ten błąd, poprawił tę deklarację, ale oczywiście ten 1% zostanie nam przekazany. Po skorygowaniu tej deklaracji będzie nam przekazany. Natomiast jeśli by tak się stało, że ktoś nie wpisze tego numeru KRS do pierwotnej deklaracji i chciałby skorygować tę deklarację za miesiąc, czy tam w ciągu 30 dni od daty złożenia można ją korygować, prawda? No to wówczas nie będziesz tego 1% mógł przeznaczyć dla danej fundacji. Ty tego już nie będziesz mógł zrobić. Także jeśli to już jest ostatni moment, nie bójmy się popełnić błędu. Możemy ten błąd popełnić. Wpiszmy numer KRS i złóżmy tę deklarację. Mamy wtedy jeszcze 30 dni na to, żeby taką deklarację skorygować.
Też pojawiają się pytania od słuchaczy, od widzów bardzo często. W rubryce w polu, gdzie wpisujemy KRS, jest jeszcze taka kratka, którą i właśnie pytanie, czy jest obowiązkowe zaznaczenie, czy nie, czy jeżeli nie zaznaczymy tej kratki, to ta kwota 1% nie zostanie przekazana fundacji?
Tak, w tej części deklaracji podatkowej, która jest wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, mam nadzieję, że na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, wpisujemy numer KRS. Nie musimy znać nazwy fundacji. Wpisujemy tylko i wyłącznie numer KRS. W naszym przypadku jest to 5091141. Wyliczamy 1% tego podatku i potem mamy taką krateczkę wyrażam zgodę, tak? I apelujemy o to, żeby tą krateczkę zakreślić, dlatego że jeżeli ją zakreślimy, to wtedy fundacja otrzyma informację, kto ten 1% wpłacił. Państwo potem telefonujecie do nas i sprawdzacie, czy pieniążki doszły, czy nie. I wtedy, jeżeli ta krateczka jest zakreślona, to możemy to sprawdzić. Jeżeli nie jest zakreślona, to my nie mamy informacji o tym, kto nas obdarował tym 1%. I chcę powiedzieć, że to jest ważne, żeby zakreślać tą krateczkę, bo mieliśmy w tym roku bardzo wiele takich przypadków, że osoby zakreśliły tą krateczkę, przekazały na naszą rzecz 1% swojego podatku, wpisały prawidłowo numer KRS 5091141, a środki do nas nie wpłynęły. I wtedy, jeżeli my nie wiemy kto, nie możemy interweniować w takim urzędzie skarbowym i pytać się, co się stało, prawda? Powiem, że odzyskanie takich środków jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Po prostu trzeba być konsekwentnym i o to walczyć, ale tylko wówczas, kiedy Państwo zakreślicie ten kwadracik, wyrażam zgodę na przekazanie swoich danych do fundacji, tylko wtedy możemy sprawdzić, czy środki do nas wpłynęły.
Czyli wyrażamy zgodę na przekazanie informacji Fundacji Nasza Przyszłość o tym, kto przekazał tę kwotę, ale przy okazji też na te wszystkie inne działania, które w razie różnych kłopotów czy przeszkód
można
fundacja
podjąć,
może
tak,
podjąć.
Można podjąć. Mówię, to oczywiście nie jest obowiązkowe, ale zalecane.
Czyli lepiej też zaznaczyć ten kwadracik.
Tam jest również taka informacja, taka informacja uzupełniająca, cel szczegółowy 1%. I tego nie trzeba pisać. Można napisać, jeżeli Państwo chcecie. Natomiast nie ma obowiązku tego wypełnienia, ponieważ każda organizacja pożytku publicznego, która może otrzymywać ten 1%, została zweryfikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, że wypełnia cele, które ustawodawca uznał za ważne. i które mogą wspierać ją właśnie tym 1%. Także tego wypełniać nie trzeba, można, ale nie ma też takiego obowiązku.
Pani dyrektor, wiem, że w tamtym roku wiele przypadków było takich, o których pani wspomniała, że ta kwota nie została przekazana fundacji, ale też zdarzały się przypadki, że w urzędach skarbowych informowano klientów o tym, że nie ma takiej organizacji pożytku publicznego jak Fundacja Nasza Przyszłość.
No tak, stoczyliśmy w ubiegłym roku ogromną batalię z Ministerstwem Finansów i urzędami skarbowymi, ponieważ ta sytuacja była sytuacją powszechną. To znaczy okazało się, zbierając ten 1% za rok 2014, bo teraz zbieramy za 2015, że no, w większości urzędów skarbowych nie przyjmowano deklaracji, gdzie wpisano numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość, podając, że taka organizacja nie istnieje w systemie, tak zwanym systemie Poltax, to jest taki system wewnętrzny ministra finansów. I mimo tego, że interweniowaliśmy od razu, to zaczęło się od stycznia, styczeń, luty, to jeszcze jak pamiętamy, na sam koniec kwietnia również były takie informacje, że wiele urzędów tego 1% nie przyjmowało na rzecz tej organizacji, chociaż Ministerstwo Finansów wyjaśniało, że oczywiście mamy do tego prawo, bo jesteśmy umieszczeni na liście organizacji pożytku publicznego. Trudno nam ocenić, ile takich wniosków nie zostało przyjętych, ile fundacja nie otrzymała środków, prawda? To znaczy trudno też ocenić, ile osób, deklarując 1% na Fundacji Nasza Przyszłość, przekazała tak naprawdę te pieniądze na rzecz innej organizacji bądź wprost do budżetu. Tak było w ubiegłym roku. W tym roku było dużo lepiej, chociaż muszę powiedzieć, że mieliśmy 3 przypadki, 3 urzędów skarbowych, w których właśnie mieliśmy sygnał, że przy składaniu PIT-u stwierdzono, że numer KRS 5091141 jest nieaktywny z uwagi na to, że fundacja czegoś nie dopełniła, ale wyjaśniliśmy tę sprawę bardzo szybko i myślę, że to były 2 czy 3 dni te sprawy zostały wyjaśnione, ale bardzo serdecznie przy tej okazji Państwu dziękuję za tą czujność, bo gdyby nie to, że takie osoby telefonują do nas od razu bądź dają informację pisemną, no to byśmy nie mogli reagować. To jest bardzo ważne, że reagować możemy dzięki temu, że te informacje do nas docierają.
Pani dyrektor, jeszcze takie pytanie, zanim też zaprosimy naszych słuchaczy, bo pojawiały się też kwestie, co z tymi, którzy mieszkają za granicą?
No, powiem tak, temat i prosty, i nie. Szykując się dzisiaj do programu, próbowałam to jeszcze tak sobie dobrze rozczytać i powiem tak. Oczywiście osoby, które mieszkają za granicą, podzielmy to na grupy, i pobierają za granicą emeryturę bądź rentę. Tam już mieszkają, ale ta emerytura i renta im się należy i jest wysyłana z Polski do danego kraju. To te osoby oczywiście również mogą rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym, tak jakby brali emeryturę i mieszkali w Polsce. Muszą wtedy oczywiście wypełnić ten PIT 37, prawidłowo, wyliczyć 1% podatku i wpisać numer KRS fundacji, ale teraz są dwie sytuacje, bo teraz jest pytanie, ale gdzie wysłać ten PIT? Więc jeśli jest tak, że te osoby mieszkają już od lat za granicą i nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, tylko mają miejsce zamieszkania za granicą, wówczas przekazują ten 1% podatku i wskazują, wypełniając PIT, wskazują urząd skarbowy właściwy w danym województwie do rozliczania tak zwanych nierezydentów. I na stronie Fundacji Nasza Przyszłość dzisiaj zawiesiłam taką informację, które to są urzędy, ponieważ w każdym województwie jest taki jeden urząd. W Warszawie to jest 3 urząd skarbowy na ulicy Lindleja 14. Jeśli ktoś z Państwa chciałby tego rozliczenia jeszcze dokonać, to bardzo proszę zajrzeć na stronę i tam te adresy urzędów są podane. Jeżeli natomiast to są osoby, które otrzymują emeryturę bądź rentę albo otrzymywały dochody z pracy, ale teraz mieszkają za granicą, ale posiadają adres zamieszkania w Polsce, czyli mają swój adres w Polsce, to wówczas przekazują, rozliczają ten PIT do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Właściwego dla miejsca zamieszkania. I ten właściwy adres dla miejsca zamieszkania jest podany na tym dokumencie, który Państwo otrzymujecie właśnie bądź od pracodawcy, bądź z Urzędu ZUS-u, bądź z KRUS-u. On tam będzie podany.
Dziękuję, czyli zachęcamy, żeby też nie rezygnować, jeżeli jesteśmy poza granicami Polski, a chcemy w tej no, pięknej sprawie.
Chcę powiedzieć, ojcze, że to jest właśnie taki moment, bo oczywiście za granicą jest trudniej, dlatego że jest jeszcze taki szczegół, że jeżeli chodzi o osoby, które mieszkają za granicą i otrzymują na przykład te dochody emerytury bądź renty, bądź dochody za granicą, one składając taki PIT do tego szczególnego urzędu skarbowego, tego, który jest dla tych nierezydentów, muszą go złożyć w dacie 30 kwietnia, ale w tym roku 2 maja, fizycznie, bo wszystkie inne osoby mogą złożyć na poczcie tego dnia i mieć stempel, że tego dnia wysłano. Natomiast od osób zagranicznych to musi wpłynąć do urzędu. Więc czasu jest mało, ale jest właśnie ta droga elektroniczna. Mogą Państwo wtedy skorzystać z tej e-deklaracji, która znajduje się na stronach Fundacji Nasza Przyszłość, czy Telewizji Trwam, prawda? To jest, i wtedy to automatycznie do urzędu zostanie przekazane, bądź ze strony Ministerstwa Finansów. Trzeba tylko znaleźć tą jedną informację, to znaczy jaki był ten przychód roku poprzedniego. Nie dochód, ale przychód, czyli to, co te wynagrodzenia, które były podstawą do wyliczenia podatku dochodowego.
I to też jest niesamowite, Pani Dyrektor, że jest no taka łatwość. Kiedyś to zeznanie podatkowe, ten formularz wydawał się nie wiadomo jaką łamigłówką straszną, kiedy zaczęto rozliczać się w ten sposób. Natomiast dzisiaj już ta łatwość, to też wychodzi wszystko w telefonach, o tym sobie zaraz też powiemy, ale w tych kwestiach, o których mówimy na antenie, o miejscach, gdzie jest świadczona pomoc. Można telefonicznie się skonsultować. Można zostawić swój wniosek na przykład i ktoś to za nas zrobi praktycznie, odebrać później. W wielu miejscach tak jest, choćby też tutaj w siedzibie Radia Maryja jest taka możliwość, więc tych możliwości jest wiele, dlaczego z nich nie skorzystać?
Tak, ja chcę powiedzieć, że bardzo wiele osób w tym roku uzyskuje taką pomoc przez telefon, to znaczy tutaj pracownicy fundacji rozliczają osoby telefonicznie, przekazując, gdzie należy jaką informację wpisać. Myślę, że to dobrze wychodzi, ale również dużo osób przesyła na przykład skany drogą mailową i tą drogą mailową przekazujemy z powrotem. To oczywiście dotyczy, musimy jednak to widzieć, że osoby starsze mają problem z natury wieku i tego, że no, to, co dzisiaj jest dla nas młodszych ludzi, już pewnie dla mnie to już są pewnie takie aplikacje, w których nie umiem obsługiwać, ale że ten internet jest taki przyjazny, to tak dla osób starszych jest to jednak utrudnienie. Ale rozumiem, że zawsze wokół takiej osoby, koło takiej osoby są inne, które mogą pomóc. To znaczy to jest właśnie czy syn, czy córka, czy właśnie wnuczek, czy wnuczka, prawda? I odwrotnie, więc zawsze można kogoś znaleźć, kto tej pomocy udzieli i naprawdę nie trzeba się bać, bo to nie jest takie straszne. I tak jak mówiliśmy, nawet jeżeli będzie popełniony błąd, to zawsze go można skorygować.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy do telefonowania do studia Telewizji Trwam, by może jakieś pytanie zadać, by podzielić się też swoją refleksją na temat tego, o czym mówimy, o katolickim i patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży dzięki wsparciu z 1% naszego podatku dochodowego. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012, dla widzów z zagranicy 657 0013 i 657 0014, kierunkowy 4856. Użytkownicy w sieci w naszej rodzinie dzwonią pod dwa numery telefonów 536 600 300 i 536 600 400 i użytkownicy Skype'a kontakt.tv.trwam i w taki sposób możemy się skontaktować. Zapraszamy i zachęcamy. Ja mam teraz też takie pytanie do pani dyrektor. W jaki sposób jeszcze ten ostatni moment wykorzystać, by się wspólnie zachęcać do tego? Jakie formy, czy może są jakieś pomysły, które warto byłoby powiedzieć tutaj na antenie telewizji Trwam, później na antenie Radia Maria, żeby jeszcze ten ostatni moment wykorzystać?
Znaczy, oczywiście pomysły są. Ja powiem o tym, jak ja to zrobiłam. To znaczy ja napisałam SMS-a do wszystkich, których miałam w książce telefonicznej, w telefonie komórkowym. To było 141 osób, bo dzisiaj SMS-y nas nie kosztują, prawda? Mamy pakiet, on kosztuje parę groszy i mamy dowolną liczbę SMS-ów. I napisałam SMS-a do wszystkich, których w książce telefonicznej miałam. To nie byli tylko moi znajomi, ale to również byli urzędnicy różnych urzędów i tak dalej. Ze wszystkimi miałam kiedykolwiek kontakt i napisałam do nich SMS-a z prośbą o to, żeby wesprzeć właśnie naszą fundację. Napisałam, gdzie można o niej poczytać. Podałam numer KRS i po prostu wysłałam tego SMS-a. Musiałam go wysyłać 4 razy, bo od razu mi poszło, ale w każdym razie wysłałam tego SMS-a. I muszę powiedzieć, że miałam ogromny odzew, ponieważ no, przynajmniej ponad 50% ludzi odpowiedziało, że dziękuję, że mi przypomniałaś, zrobię to, a ktoś napisał, ja już przekazałem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że gdybyśmy takiego SMS-a potem przekazywali dalej swoim znajomym, no można jakoś ich zachęcić. I jest jeszcze druga forma. Wysłałam maila znowu do moich przyjaciół, już takiego, bym powiedziała, bardziej od serca. Ludzi, z którymi się znamy, prawda, którzy sobie wzajemnie świadczą jakąś drobną pomoc. I poprosiłam ich, że jeżeli nie przekazują tego 1% jakiejś organizacji, to bardzo ich proszę, żeby wsparli właśnie tą, o którą ja proszę, prawda, bo to jest bardzo ważne, bo ona spełnia takie cele. I tego maila również wysłałam do moich znajomych, więc to też jest duże grono. I gdyby tak każdy z nas przekazał taką informację SMS-em bądź drogą mailową, no to myślę, że być może chociażby nawet, no nie wiem, 5% osób się odezwało, no to już jest bardzo, bardzo dużo. Także tyle. No i jeszcze jedną rzecz zrobiłam oczywiście u siebie. Przeszłam wśród sąsiadów, prawda, zapytałam się, czy wspierają naszą fundację, czy jakąś inną. I oczywiście, jeżeli ktoś nie wspierał, to zachęciłam go do tego, żeby to zrobić. Więc myślę, że każdy z nas, gdyby taką aktywność wykonał, to mógłby zebrać sporą grupę osób, która by wsparła naszą fundację.
Tym bardziej to, co pani dyrektor wspomniała na początku, jest 43% osób do zagospodarowania, tak?
Tak,
czyli jest to pokaźna liczba mieszkańców i nie tylko Polaków po prostu. Ale mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janek z Bielska Białej.
Witam,
pozdrawiam ojca prowadzącego i pozdrawiam szanowną panią dyrektor. Pani dyrektor, ja mam takie pytanie. Co roku już od wielu lat rozliczamy się wspólnie z małżonką. Wspólne rozliczenie prowadzimy. No i w ubiegłym roku po raz pierwszy, no bo to chyba w ogóle było po raz pierwszy KRS podany fundacji Nasza Przyszłość, jeśli się dobrze wymawiam.
Tak.
I no ja zażyczyłem, że ten 1% przeznaczymy na ten. No ona tam miała inny cel, bo tam o jakieś dziecko chodziło, czy coś w tym rodzaju. No to było trudno, ale mówię, no ty ciągle co roku wybierasz, więc ja w tym roku wybieram ja. Ale ponieważ ja mam, w związku z tym, żeby się tak nie spierać, że skoro jesteśmy oboje płatnikami podatku, czyli podatki, no... podatkodawcami, jak się to nazywa?
Płatnikami
podatku. Tak. To czy nie ma takiej możliwości, żeby po prostu ten od każdego 1% był odpisywany na jakiś cel po prostu kierunkowy? Czy to tylko jedna deklaracja, to jeden...
Tak.
To tylko ten 1%. To tylko mi o to chodzi. Myślę, że zostałem zrozumiany.
Tak, oczywiście. I odpowiadam na pana pytanie. Jedna deklaracja i jedna organizacja. Jeżeli rozlicza się pan wspólnie z żoną, to wypełnia pan jedną deklarację, jeden PIT i jest tylko możliwość wskazania jednej organizacji. Także nie ma możliwości dzielenia tego 1%. Trzeba po prostu się porozumieć w domu i wybrać najwłaściwszy cel.
Myślałem, że może w ogóle to jest po prostu 2% wtedy możliwe.
Nie, niestety. Niestety nie. Oczywiście rozumiem, że rozlicza się pan wspólnie z żoną, bo w ten sposób optymalizuje pan kwotę swojego podatku, prawda? Bo rozliczenie oddzielne pewnie dałoby wyższą kwotę, wyższą podstawę opodatkowania. Ale może tak być też, że być może by nie dało wyższej podstawy opodatkowania. Trzeba by było sprawdzić, że gdybyście się Państwo rozliczali oddzielnie, to może podatek do Urzędu Skarbowego byłby w tej samej wysokości, ale wówczas składalibyście Państwo oddzielnie dwa PIT-y i wtedy można przekazać 1% na jedną organizację i 1% na drugą organizację. Ponieważ to rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest opłacalne wówczas, prawda, kiedy jedna z osób przekracza próg podatkowy, ma bardzo wysokie dochody, a druga bardzo niskie. I wtedy łącząc dochody tych małżonków, można zejść do niższego progu podatkowego. Natomiast jeżeli Państwa dochody, zarówno żony, jak i Pana, mieszczą się w tym samym progu podatkowym, to wówczas nie ma potrzeby rozliczać się łącznie, tylko sprawdzić, czy gdybyście Państwo wypełnili deklarację każdy oddzielnie, to Wasza podstawa opodatkowania i podatek dochodowy, przypuszczam, że nie byłby większy niż przy rozliczeniu wspólnym. Ale wtedy byłaby właśnie możliwość przekazania tego 1% dla dwóch organizacji pożytku publicznego.
Serdecznie dziękuję, kłaniam się. Mhm.
Dziękujemy Pani Janie, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, tutaj pojawia się pewien taki dysonans, prawda? Z jednej strony możliwość przekazania większej ilości swoich środków na rzecz Fundacji Nasze Przyszłość, a z drugiej strony no, kwestia też obniżania jakby, rozliczając się wspólnie, tej podstawy, o której Pani Dyrektor mówiła, więc to jest no, już
tak,
kwestia
do gadania. Tak, trzeba sobie przeliczyć i sprawdzić, tak? Jak to wyjdzie, prawda, każdemu oddzielnie.
Pani Dyrektor, myślę, że też warto wspomnieć o tych wszystkich osobach, które się angażują w pomoc w rozliczaniu 1% podatku, bo to są koła przyjaciół Radia Maryja, to są konkretne osoby pojedyncze, które mają, mówiąc tak delikatnie, kolokwialnie, smykałkę do tych spraw, ale to są
i
też...
I serce do pomocy.
I to są też no, biura poselskie, senatorskie, które nie zostawiają nas, powiedzmy tak też szczerze, z tym samych, tylko bardzo konkretnie się angażują właśnie po to, żeby tam w tych miejscach, gdzie dyżurują, czy oni sami jako posłowie, czy też ich asystenci, żeby tam też pomagać.
Tak, i za to bardzo dziękujemy. To jest bardzo ważne. To jest nasza akcja drugi rok i wiemy, że w tym roku tych miejsc jest o wiele więcej niż w roku poprzednim. Mam nadzieję, że kolejny rok jeszcze jakby to grono osób, które nas wspiera, się poszerzy. I bardzo tym wszystkim osobom dziękujemy. Tak jak ojciec powiedział właśnie, to są oczywiście osoby z biur Radia Maryja, które są przy parafiach w Polsce. To są oczywiście biura poselskie. To są oczywiście również indywidualne osoby, które potrafią to robić albo na przykład robią to zawodowo, ale dla nas, czyli dla osób, które chcą przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, robią to za darmo. Ale to są także pracownicy i Fundacji Lux Veritatis, i Fundacji Nasza Przyszłość, i studenci w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Wszyscy się angażują, żeby jak najbardziej pomóc tym osobom, które będą chciały nas wesprzeć.
To jest ważne, co Pani Dyrektor wspomniała.
To też budzi taką pewną solidarność i to jest tak nas wszystkich łączy, prawda? Bo to takie działanie wspólne to jest naprawdę ogromny... No nie powinnam użyć takiego słowa, bo tutaj nawet słuchając naszej telewizji wiem, że się nie powinno mówić o jakimś kapitale, ale to jest ogromna sprawa, że potrafimy dla jakiejś idei się mobilizować i łączyć się razem w taką wspólnotę i to potem naprawdę procentuje. To potem procentuje.
Mhm, dziękuję. Mamy kolejnego widza. Proszę bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, pozdrawiam ojca prowadzącego i panią dyrektor. Ja mam takie pytanie.
A pani ma imię jeszcze?
Moje imię Maryla z Kraśnika. Ja chciałam zapytać odnośnie tego podatku 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przed chwilą powiedziała pani dyrektor, że dobrze byłoby również zaznaczyć kratkę wyrażam zgodę, prawda? Bo wtedy można zidentyfikować osobę, która właśnie ten 1% podatku przekazała. No, wydaje mi się, że ja tego nie zrobiłam i w związku z tym mam takie pytanie. Czy ja muszę od nowa wypełniać to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, czy wystarczy, że poproszę o tą deklarację tylko zaznaczę?
Ja rozumiem, że już Pani deklarację złożyła, więc są dwa wyjścia. Mogłaby Pani podejść do Urzędu Skarbowego, tam gdzie Pani składała tą deklarację i poprosiłaby Pani o to, że chciałaby Pani uzupełnić właśnie, żeby zaznaczyć ten kwadracik. I przypuszczam, że to jest tak mała korekta, że urzędnik, jeżeli będzie życzliwy i zdroworozsądkowy, powinien pani udostępnić tą deklarację i powinna pani wtedy te kwadraty sobie zaznaczyć. No chyba, że powie, że to jest niemożliwe, no to wówczas należałoby złożyć tak zwaną korektę, prawda? Tak. I przepisać dokładnie to zeznanie, które pani miała, wszystko tak samo, tylko zaznaczyć ten kwadracik. Po prostu, tylko tyle. Więc no, to może być już dzisiaj trudne, ale może w Urzędzie Skarbowym pozwolą na takie uzupełnienie. Można by się zwrócić do urzędu i zapytać się o to. Albo pomyśleć o tym już w przyszłym roku.
Bo właśnie chodzi o to, ja przepraszam, jeszcze chciałam...
Słuchamy.
Ale jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, że właśnie przeraziło mnie to, co pani przed chwilą powiedziała. To znaczy, że te pieniądze mogą być przeznaczone na inne jakieś tam cele, a ja bym chciała to wykluczyć, bo ja przeznaczam tylko i wyłącznie na telewizję CAM. Ale chciałam też zapytać, przecież podałam konkretny numer, czyli ten numer...
5091,
wydaje mi się, że on powinien identyfikować tą instytucję, do której kieruje te pieniądze, więc no nie wiem, tutaj mam pewne takie obiekcje i
tak,
i
proszę pani,
moje
tak, teoretycznie powinno być tak, że jeżeli ktoś zadeklarował ten 1% na wskazaną fundację i podał numer KRS, tak jak pani podała 5091141, to teoretycznie te środki powinny wpłynąć na konto Fundacji Nasza Przyszłość. Ale zdarza się tak, niestety się zdarza, być może omyłkowo. No nie chcę posądzać, że celowo, ale zdarza się tak, że te pieniądze gdzieś zostaną odhaczone na rzecz innej fundacji. I w ubiegłym roku, w roku 2015, państwo, którzy chcieli sprawdzić, no, telefonowali do nas i my żeśmy sprawdzali, czy środki wpłynęły, czy nie. I było wiele przypadków takich, że mimo, właśnie miałam dane, było wyrażenie zgody, miałam dane osobowe danego podatnika i te środki nie wpłynęły. I wtedy mogliśmy reagować. Natomiast jeżeli tej kratki nie zaznaczymy, no to nie możemy sprawdzić, bo wtedy otrzymujemy środki bez wskazania osoby. Więc tak to się może zdarzyć i myślę, że to po prostu jest, są, no wiadomo, że tego jest dużo, być może są to pomyłki ludzkie, trzeba tak to wiedzieć. Natomiast no mówię, no może pani w tym roku podejść do tego Urzędu Skarbowego i poprosić o to, że pani chciała uzupełnić swoją deklarację, bądź też no złożyć korektę, no albo już trudno, no musimy zaufać w tym roku i pamiętać na przyszły rok, żeby ten kwadracik zaznaczyć.
Dziękujemy pani Marylo i pozdrawiamy serdecznie. Tu też bardzo ważnej kwestii pani dyrektor dotyka, kwestii zaufania do urzędników, prawda? Bo możemy mieć podstawy do tego, że coś się działo niedobrego, bo mamy doświadczenie z poprzednich lat, że były ogromne problemy, o czym też pani dyrektor wspomniała. Jest jakiś pewnie procent no, błędu ludzkiego w przypadku tak dużej ilości zeznań podatkowych, ale jeszcze takie pytanie się rodzi, czy my możemy na przykład w Urzędzie Skarbowym sprawdzić, czy te pieniądze zostały przekazane, czy tylko w fundacji?
Nie, w Urzędzie Skarbowym nie możemy tego sprawdzić. Możemy to sprawdzić w fundacji i wtedy fundacja daje taką informację podatnikowi i albo podatnik reaguje w urzędzie, ale wtedy ma małą siłę przebicia, tak bym powiedziała, ponieważ no, jest pojedynczą osobą, natomiast jeżeli występuje w tej sprawie fundacja, prawda, i prosi o wyjaśnienie, no to wtedy to troszeczkę inaczej wygląda. Ale oczywiście najpierw trzeba sprawdzić u nas, czy te pieniądze do nas wpłynęły, czy też nie. I oczywiście ja mam nadzieję, że no, trudno nam mówić o zaufaniu, ponieważ mamy doświadczenie poprzedniego roku i to zaufanie było bardzo mocno nadszarpnięte. Dlatego, że tutaj muszę powiedzieć, że z całym przekonaniem, że tutaj była jakaś zła wola, nie powiem, że wszystkich urzędników, prawda, ale to było dla mnie trudne do wytłumaczenia, dlaczego mimo, że mamy takie prawo, że jesteśmy na odpowiedniej liście pokazani w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i minister finansów też mówi, że jak najbardziej mamy do tego prawo, w tylu urzędach skarbowych nie mogliśmy, nie było nas w tym systemie Poltax, nie mogli państwo nam tego 1% przekazać. I ta sprawa, mimo że była wyjaśniona wiele razy, długo, ciągnęło się to przez wiele miesięcy, żebyśmy tę sprawę mogli wyjaśnić. I to nadszarpnęło zaufanie nasze. Mam nadzieję, że no, ten rok już jest inny. Mam nadzieję, że również i urzędnicy się może do nas troszeczkę przekonali, przyzwyczaili i że być może jest praca troszeczkę usprawniona, więc mam nadzieję, że no w tym roku, jeżeli takie sytuacje będą, to może będą jednostkowe i będą wynikały z błędu ludzkiego, a nie, że tak powiem, ze złej woli, prawda?
Tak, powiem szczerze, że to było wręcz niewiarygodne w ubiegłym roku, że raz po raz słyszeliśmy, że no, ktoś tam dzwoni, nie może przekazać.
Dla mnie jest niewiarygodne, że nikt z osób, która za to odpowiada, nie poniósł konsekwencji. Mało tego, my nie wiemy, kto za to odpowiada, ponieważ korespondencja, którą prowadziłam z Ministerstwem Finansów, no jest, bym powiedziała, trudna do zaakceptowania przy tej skali problemu, jaki był w ubiegłym roku. Także papier jest cierpliwy, a rzeczywistość była inna. No i to też było trudne. Natomiast w tym roku, tak jak powiedziałam, mieliśmy takie zgłoszenia 3 i zostały bardzo szybko wyjaśnione. Naczelnik Urzędu Skarbowego czy kierownik telefonował, przeprosił, powiedział, że sprawa jest wyjaśniona i podatnicy, którzy to zgłosili, mogli ten 1% podatku przekazać. Czasami też tak było w tych zgłoszeniach państwa, że dzwoniliście państwo do nas, że nie chcą państwu przyjąć tej deklaracji właśnie z numerem KRS 509141 w Urzędzie Skarbowym. I po interwencji, sprawdzeniu okazało się, że wina leżała po stronie podatnika, ponieważ pomylił cyferkę i zamiast na przykład 91 wpisał 19, prawda? Takiej organizacji nie ma, ale to wtedy żeśmy sobie szybko wyjaśniali i korekty też zostały zrobione. Dlatego trzeba bardzo uważnie wpisywać ten numer KRS, żeby nie pomylić tej cyferki. Żadnej,
mimo,
żeby było
że wydaje nam się, że go znamy już być może dosyć dobrze, to,
tak jest.
To trzeba uwagi. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Proszę panią.
Szczęść Boże. A może pani nam się przedstawi?
Witam księdza i witam panią. Proszę panią. Słyszy mnie pani?
Tak, słyszę panią dobrze.
Proszę panią, podpisuję się rękami i nogami to, co robi w Radiu Maryja ludzie. Mają straszną pracę i strasznie pracują ciężko. Ale przewielebna pani, nie słyszę, że nigdy nie ma takiego odezwu, żeby dać tam na potrzebujących, co głodują. Ja jako dziecko wojny, mam 80 lat, byłam głodna i całe życie to tylko za mną chodzi, chociaż nieraz poślę też tam z tej małej renty, ale tylko to za mną chodzi, a wy tu nigdy nie mówicie, że tam trzeba wysłać. Pani jako kobieta.
Tak, dziękujemy pani Stanisławo, bo dowiedzieliśmy się z planszy, jak pani ma na imię. Ja myślę, że to jest też kwestia umiejętnego podzielenia tych środków, które mamy i no, kwestia też możliwości i
ale ja może powiem, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście jest tak, i o tym nie powiedzieliśmy, że fundacja przeznacza również ten 1% właśnie na pomoc osobom starszym, osobom, które przebywają w hospicjach. Opiekujemy się szczególnie jednym z hospicjów łódzkich. To jest hospicjum dla małych pensjonariuszy, małych dzieci. I tam już otoczyliśmy to hospicjum taką stałą opieką i pomagamy tam, ale również osobom przebywającym w domach opieki, osobom starszym, potrzebującym, również pomagamy. Tutaj szczególnie angażuje się w to młodzież i dzieci właśnie ze Szczecinka, z gimnazjum i liceum w Szczecinku. I to jest jakby jej takie zadanie, piękne zadanie, ponieważ nie tylko o to, że przekazujemy tam dary w postaci właśnie różnych środków czystości, bądź innych potrzebnych, bądź właśnie żywności, ale również młodzież przygotowuje piękne przedstawienia słowno-muzyczne, pisze listy, piękne kartki, i pamięta właśnie o tych osobach. Także może tego o tym nie powiedzieliśmy, proszę ojca i proszę pani, ale oczywiście staramy się i opiekujemy się również w ten sposób, tak jak powiedziałam, dziećmi, osobami starszymi, potrzebującymi, no, których los szczególnie dotknął, którzy nie są we własnych rodzinach i muszą przebywać właśnie w domach opieki czy w hospicjach. Także to czynimy. Natomiast oczywiście nie jest możliwe, żebyśmy mogli pomóc wszystkim, ponieważ potrzebujących w Polsce jest bardzo wielu, prawda? I no, nawet nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego, a też i środki, które posiadamy, no, na to by nie pozwalały.
Dziękuję pani dyrektor za to, że rozszerzyła pani te kwestie, bo myślę, że to jest ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę. I też no, myślę, że to nie jest tajemnicą, że Fundacja Nasza Przyszłość dzieli się tymi środkami i te środki rozdysponowuje. To nie jest tak, że to są pieniądze przeznaczone dla pani dyrektor czy dla ojców, którzy posługują w Radiu Maria, ale to jest dla, tak jak mamy w temacie zresztą, dla katolickiego, patriotycznego wychowania młodych ludzi.
Ja chciałam powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz, że chciałam państwu przekazać, że te środki, które otrzymujemy od państwa z 1%, one zostają w całości przeznaczone na te cele, o których mówimy. Z tych pieniędzy nie płacimy żadnych wynagrodzeń. Wszyscy, którzy pracujemy na rzecz właśnie tych spraw, o których mówiliśmy, pracujemy społecznie. Wszyscy pracownicy Fundacji Nasza Przyszłość, czy Fundacji Lux Veritatis, czy studenci angażują się, czy młodzież, wszyscy angażujemy się społecznie, nie bierzemy z tego tytułu żadnych środków. Również nie wydajemy tych pieniążków na jakąś promocję, prawda? To wszystko robimy po prostu jakby za darmo, dokładając do tego 1%, oczywiście poza tym, że ja też przekazałam 1% na rzecz fundacji, dokładamy własne zaangażowanie, pracę i serce. Także żadna złotówka z tych środków nie idzie na nasze wynagrodzenia bądź na promocję fundacji tego 1%. Mimo, że ustawodawca przewidział taką możliwość, to tego nie czynimy. Bo rozumiemy, że ten 1% my widzimy, jak otrzymujemy taki wykaz po tym, jakie to są wpłaty od państwa, to naprawdę te wpłaty są w większości minimalne. To naprawdę jest złotówka, 2, 3 lub 5. Więc zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ten 1% jest tak, że tak powiem, małą wartością, mówię oczywiście nie jeżeli wartością duchową, tylko wartością, to jak niskie są dochody tych osób, które ten 1% przekazują. I to nas mobilizuje do tego, że nasza praca i nasze zaangażowanie jest absolutnie, absolutnie zaangażowaniem społecznym.
Tym bardziej no, ta zachęta do tego, żeby tak bardzo konkretnie już zaangażować się w promowanie takich inicjatyw, jak choćby przekazywanie 1% naszego podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Bo to jest coś, co, tak jak mówimy, no, od pewnego czasu sobie tu mówimy, to jest coś, co ma konkretne przełożenie na młodych ludzi, których widzimy na ulicach naszych miast, między innymi na ulicach Torunia. To są też osoby, które mogą się rozwijać, mogą studiować właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym groszom, które się uzbierają na potężną sumę.
Tak, ja na to patrzę w taki sposób, że dzisiaj te dzieci, ta młodzież i ci studenci, oni za moment, studenci szybciej, młodzież troszkę później, dzieci jeszcze później, ale one będą wchodziły w życie dorosłe i to właśnie ta młodzież potem będzie kształtowała moje życie. To znaczy oni będą podejmować decyzje o tym, co się dzieje w państwie. Być może niektórzy z nich zostaną posłami, czy senatorami, czy może prezydentem, prawda? Oni będą pracować w urzędach, oni pracując w mediach będą kształtować opinię publiczną, prawda? I to jest ważne, żeby ta młodzież, która będzie zastępowała moje pokolenie, prawda? No była tą młodzieżą, na którą chcemy postawić i że będziemy spokojni o naszą starość. Tak do tego trzeba podchodzić i patrząc dalej właśnie, że potem jest kolejne pokolenie moich wnuków małych, prawda, i bym chciała, żeby one, te moje małe wnuki, też rosły w kraju, który będzie właśnie Polską, dumną Polską, patriotyczną Polską, chrześcijańską Polską. Czyli mówię, to jest naprawdę taka solidarność pokoleń, wszystkich pokoleń. Dzisiaj dajemy, prawda, żeby pomyśleć również o sobie, ale również i o tych najmłodszych, którzy z czasem nas zastąpią. To jest naprawdę bardzo piękna idea takiej wspólnoty wspierający się w celach, które są dla nich wszystkich ważne.
Czyli takie myślenie na wiele lat w przód, to o czym dokładnie też dyrektor często
zawsze
powtarza.
Właśnie, tak.
Mamy kolejnego widza. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józek z Włodzimierzowa.
Witamy serdecznie.
Witam ojca, witam panią dyrektor. Chciałbym tak delikatnie odpowiedzieć tej pani, która dzwoniła i że tam no, nie zbieramy na osoby tam potrzebujące. My jesteśmy ludzi, którzy po prostu ludźmi, którzy starają się ze wszystkich sił zbierać dla wszystkich. Ja zbierałem w tym roku i w poprzednim roku na fundację Naszą Przyszłość, ale swoje grosze również wysyłam, skromne grosze, na po prostu na ludzi bezdomnych, to Dołomianków, to tam ojciec Bogusław Paleczny, świętej pamięci, pamiętamy wszyscy, którzy występował na tej antenie mnóstwo razy i pamiętamy też i skromne grosze tam pójdą i pomoc Kościołowi w potrzebie swoją drogą, ksiądz dr Waldemar Cisło i wiele innych gałęzi, których po prostu no nie jesteśmy, no serca byśmy dużo wyjęli i dali we wszystkie strony, ale dysponujemy tym 800 zł, 1000 zł, 600, 1200 to już jest taka granica na tego. Chcielibyśmy dużo dać z całego serca, ale tyle, no ile możemy dajemy i dzielimy się tymi groszami ze wszystkimi. Po prostu no kochamy naszą ojczyznę, Polskę, kochamy ludzi, wszystkich kochamy po prostu. No i chcieliśmy wszystkim pomóc, no ale tylko mamy ten 1% i żałujemy, że ten procent jest tak skromny, bo ogromnie bym się cieszył, jakbym odpisywał, bo zbierałem w tym, jak w poprzednim roku, jak mówię, i brat mi pomagał ogromnie w tym, no bardzo. I chcielibyśmy odpisy te mieć, żeby dużo było tych procentów, no ale no jest ile jest. No i tą panią, no chciałbym powiedzieć tej pani, że naprawdę myślimy o wszystkich, nie myślimy tylko o tej jednej fundacji, myślimy o wszystkich, o każdym potrzebującym. No pozdrawiam serdecznie panią dyrektor i ojca prowadzącego i wszystkich, no szanujemy was, kochamy. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze. Dziękujemy serdecznie pani Józefie. Dziękujemy, bo to jest głos, no właśnie tak powiem, z terenu, czyli od tych osób, które się angażują w te kwestie i też sami z własnego doświadczenia mówią, jak to wygląda. Nie, jakby nie tyle zaprzeczając, ale potwierdzając to, co pani dyrektor mówiła, też odpowiadając pani naszej słuchaczce.
Tak, to jest, i to jest właśnie to, co my wszyscy czujemy. Tak jak ten pan czuje, tak czuję i ja. I myślę, że czują wszyscy, którzy są w tej tak zwanej wielkiej rodzinie Radia Maryja, albo ci, którzy się w jakiś sposób z nami utożsamiają, że właśnie no, to, co możemy uczynić, czym dysponujemy, dzielimy się tym z innymi, prawda? I tak jak mówię, no, wszystko jest ważne, tak jak pan powiedział, i staramy się pomagać, tak jak powiedziałam, każdemu w różny sposób. Wszystkich nie ogarniemy naszą pomocą, prawda? Ale też jest właśnie to, uważam, bardzo ważne, bo myślę, że być może inne fundacje czy inne organizacje pożytku publicznego mają te takie cele jednostkowe właśnie, żeby pomóc osobom no, w trudnej sytuacji. To trzeba robić. Ale żeby za 20 lat ktoś tym osobom pomagał, to musi wyrosnąć społeczeństwo, które będzie czuło, prawda? Że powinno to robić. Czyli musi mieć te korzenie chrześcijańskie, musi mieć tą dobroć w sercu i miłość w sercu, bo jeśli takiego społeczeństwa nie będziemy mieć za 20 lat, no to wtedy kto nam będzie pomagał? I to jest bardzo ważne.
Czyli kwestia
dlatego stawiamy na to właśnie wychowanie dzieci i młodzieży i to bardzo promujemy. Oczywiście pomagając również i w innych sytuacjach, tak jak powiedziałam, potrzebującym, wybranym, no bo wszystkim pomóc nie możemy.
Tak choćby te stypendia, o których pani dyrektor mówiła, każdego roku studenci proszą, przysyłają bardzo konkretne też prośby, wnioski o te stypendia, pokazując też, że są zdolni, mają niesamowite pomysły, niesamowitą energię, zapał do działania konkretnego właśnie w tym duchu, o którym pani dyrektor wspomniała, ale z różnych względów nie są w stanie zapewnić sobie tych środków i takim też spieszymy z pomocą.
Tak, ale potem ci studenci oddają to dalej, właśnie pomagając innym, wspierając takie akcje charytatywne, pomagając właśnie tym dzieciom w hospicjach, czy osobom starszym, prawda, czy angażując się potem w piękne programy telewizyjne, to oni oddają również.
Ktoś, kto doświadczy dobroci z takiej czy innej strony, czy tak jak mówimy sobie, że ktoś dostanie kromkę chleba, ktoś się podzieli, czy ktoś się podzieli czasem z drugim człowiekiem, tak jak i to też ogromna wdzięczność i słowa też takiego uznania i podziwu dla widzów, dla słuchaczy za organizowanie tych miejsc, bo to jest kilkaset miejsc, gdzie jest świadczona ta pomoc dla Fundacji Nasza Przyszłość w rozliczaniu 1% podatku. To jest taka reakcja, powiedzielibyśmy też łańcuchowa, tak? Co dajesz, to odbierasz też, tak możemy bardzo prosto powiedzieć, więc zachęta do tego, by dawać to, co mamy najlepszego. Pani dyrektor, co na koniec, bo mamy jeszcze 2 minutki, jak zachęcić jeszcze tych niezdecydowanych albo tych, którym się jakoś tak może jeszcze nie chce, bo to trzeba jakiś delikatny wysiłek, ale trzeba, żeby ten 1% swojego podatku dochodowego przekazać.
Znaczy ja myślę, że to ważne uświadomić takiej osobie, że nie powinna rezygnować z tego, do czego ma prawo, prawda? Czyli, że dobrze jest decydować o czymś samemu. Niekoniecznie, żeby ktoś za nas o wszystkim decydował, tylko że możemy zdecydować sami. I może to jest jakby taka moja pierwsza myśl. No a druga myśl oczywiście, jeżeli ktoś o nas nie wie, to może troszkę o nas opowiedzieć, prawda? No i zachęcić, że jeżeli już nikomu nie przekazujesz tego 1%, to przekaż tej fundacji. Ja jak opowiadam znajomym właśnie o fundacji, dlaczego to jest takie dla mnie ważne, może się teraz powtórzę na antenie, ale to jest ważne, bo jeżeli Państwo na przykład jesteście właśnie w hospicjach, tam gdzie leżą osoby starsze, czy jesteście w domach opieki społecznej, czy pomagacie i odwiedzacie właśnie osoby samotne, które są przykute do łóżka, nie wychodzą z domu, osoby schorowane, to jeżeli jesteście w ich domach, to z całą pewnością, w 99% słuchacie tam Radia Maryja i Telewizji Trwam. I dla tych ludzi, którzy nie wychodzą z domu, którzy są schorowani, którzy myślą już o tym, co będzie po drugiej stronie, te media są niesamowicie ważne, bo one czują, bo ci ludzie po pierwsze czują, że nie są sami, czują tą więź, że są w tej ogromnej rodzinie Radia Maryja. Ta samotność od nich odchodzi, ale jednocześnie pozwala im to być blisko Pana Boga. Oni mogą uczestniczyć we wszystkich modlitwach, prawda, w koronce do Miłosierdzia Bożego, różaniec, msza święta, prawda. Oni nas słuchają dzisiaj, prawda. Oni się mogą włączyć do tej rozmowy. I ja, będąc w takich miejscach, zrozumiałam, że po prostu nie ma możliwości nie pomagać właśnie tutaj tym studentom, którzy też będą współtworzyć radio i telewizję, bo dla tych ludzi jesteśmy najważniejszym medium i najważniejszą kwestią w ich życiu, oczywiście poza Panem Bogiem, ale to jest prawda. Więc i o tym mówię moim znajomym i może tym ich zachęcam.
I często Radio Maria, Telewizja Trwam to jedyny głos, który słyszą obok siebie, jeżeli jeszcze szczególnie wtedy, kiedy są samotni.
I czują się w tej wspólnocie, bo oczywiście są inne media, oglądają filmy, prawda, można obejrzeć filmy na różnych programach telewizyjnych, czy słuchać radia, gdzie leci jakaś muzyka, ale to są media, które się słucha, które są gdzieś, prawda, za ekranem. Natomiast to jest ten fenomen naszych mediów, że słuchając radia czy telewizji, czujemy się we wspólnocie. I tego nigdzie indziej nie ma. I dlatego to jest takie cenne dla ludzi, którzy właśnie są w jakiś sposób osamotnieni.
Dlatego myślmy o każdym, i przekazujmy 1% naszego podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, a przez to na katolickie i patriotyczne wychowanie młodzieży. Drodzy Państwo, czas naszych rozmów tutaj na antenie telewizji trwał, dobiegł niestety końca, ale zapraszamy na ich kontynuację w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Naszym gościem będzie w dalszym ciągu pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Dziękujemy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Święty na każdy dzień. Dwudziesty siódmy kwietnia. Wspomnienie świętej Zyty, dziewicy. Zyta urodziła się w Monsgrati, koło miasta Lucca, około 1218 roku. Pochodziła z bardzo biednej rodziny. Jej rodzice byli prostymi wieśniakami. Zapewnili oni jednak swoim dzieciom prawdziwe wychowanie religijne. Jako zaledwie 12-letnia dziewczynka, Zyta musiała iść na służbę do bogatej rodziny. Tam codziennie spotykało ją wiele przykrości ze strony surowego pana domu, jak i wiecznie niezadowolonej pani. Dziewczynka każdą czynność podejmowała z wielką miłością i pokorą, usługując jak potrafiła najlepiej. Jej dobre serce skruszyło serce domowników. Z biegiem czasu Zyta stała się prawdziwym przyjacielem domu. Państwo, u którego służyła, oddali jej w ręce całą administrację i opiekę nad służbą domową. Zyta każdą chwilę poświęcała modlitwie. Na miarę własnych możliwości pościła również o chlebie i wodzie. Sypiała na gołej ziemi. Po śmierci znaleziono ją opasaną grubym sznurem, który wrósł w jej ciało. Pomimo, że sama nie miała zbyt wiele, dzieliła się wszystkim, czym miała, z potrzebującymi. Ściągały do niej tłumy, których pocieszała dobrą radą i którym opowiadała o Bogu. Zyta była obdarzona także darem kontemplacji i ekstaz. Przypisuje się jej także łaskę czynienia cudów. Jej ciało do dzisiejszego dnia nie uległo rozkładowi. Zmarła po krótkiej chorobie 27 kwietnia 1272 roku, po 42 latach służby w jednym domu. Jej pogrzeb stał się prawdziwą manifestacją. Święta Zyta przedstawiana jest z banem, w którym woda przemieniła się w cudowny sposób w wino. Bywa ukazywana w fartuchu pełnym kwiatów, które zamieniła w chleb niesiony ubogim.
Która nas przyjmuje tutaj, aby obdarzyć nas miłością, wszelkimi łaskami, wypełnić nasze serca radością i abyśmy tutaj poczuli się właśnie jak w domu, jak w rodzinie.
W piątek o 17.30 zapraszamy na relację z kaliskiego spotkania podwórkowych kółek różańcowych dzieci.
Cześć, Faustyna Brunka
i Przemysław Stierski.
W najbliższy piątek 29 kwietnia Westerplatte Młodych po raz kolejny wyjeżdża poza granicę Torunia.
Tym razem udamy się do Gniezna, miasta Mieszka I i księżniczki Dobrawy.
Na tych pustych, czerwonych fotelach zasiądzie młodzież z gnieźnieńskich duszpasterstw.
A na jednym z nich gość wyjątkowy, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski.
Piątek, 29 kwietnia, godzina 18.15. Nie może Was zabraknąć.
Bądźcie z nami, do zobaczenia.
Here comes sports car Johnny, Callie the valley queen. Maria is the off-road champ, and Derek's a big machine. EJ's friend is Izzy, Miles never bends. Do you know you'll always grow with your trusted friends? You ought to know, you ought to be good. When you excel, you ought to finish well. Franklin has the answer, Professor blows it up. So now you know about the show, you ought to be good. So live and play every day, you ought to be good.
Przygody mobilków. Lawina błota.
Dalej, Mania, skup się. Przy wewnętrznej na zakręcie. A teraz przyciśnij pod górę. Jedź, jedź, trzymaj się na wierzchni. No dalej, dziewczyno, stać cię na więcej. Czołem, Dario.
Hej, Mania, jak treningi?
Dokładnie zgodnie z planem. Nie opuściłam ani jednego dnia.
A kiedy kwalifikacje do mistrzostw? Już w tym tygodniu?
Tak, w sobotę. Aż trudno mi w to uwierzyć. Odkąd pamiętam, marzyłam o udziale w mistrzostwach terenowych. Dlatego tak ostro ćwiczę do tych kwalifikacji. Jeśli zmieszczę się w pierwszej dziesiątce, jadę na mistrzostwa.
Założę się, że inni zawodnicy zobaczą po tobie tylko kurz. Albo błoto, no wiesz, to zależy.
Żeby to było takie proste. Ale wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że konkurencja na kwalifikacjach będzie wyjątkowo ostra. Dlatego tak pilnuję harmonogramu treningów. Codziennie, słońce czy deszcz, jeżdżę.
No, to znaczy, że jesteś świetnie przygotowana.
Prawdę mówiąc, powinnam jeszcze poprawić zakręty na zjazdach. Zostawiłam to na ostatni trening. No i mam szczęście, że mogę trenować na tak znakomitej trasie.